mnóstwo pomyłek. Wszystko będzie nie tak. Będziesz mieć zawód inny niż ze szkoły, ale da ci sławę. Żyć będziesz krótko.
Wszystko, co wróżbiarka przepowiedziała Joannie Chmielewskiej, się sprawdziło. Fragment książki Katarzyny Drogi Niełatwo mnie zabić. Opowieść o Joannie Chmielewskiej. Czyta Małgorzata Lewińska.
Na dworze zauważyła, że w domowych pantoflach wędruje na mrozie przez śnieg. Najbliżej było do Janki, więc przyspieszyła kroku. Przyjaciółka na jej widok najpierw krzyknęła zdumiona, potem zaparzyła herbatę, a wreszcie stwierdziła ze zrozumieniem: uciekłaś z domu, Irka? Nareszcie. Dom nie od razu zauważył stratę. Wszyscy myśleli, że Irka po prostu poszła po cebulę. Jednak kiedy czas mijał i nie było ani cebuli, ani Irki, ruszyli na poszukiwania. Myśli Stasia od razu poszybowały do Janki, po drodze kupił jakieś kwiatki i przyjechał po żonę. Postawiła warunki, że mąż natychmiast przestanie się kłócić z teściową i zacznie intensywnie szukać mieszkania, na co Staś się zgodził. Irena odetchnęła i wróciła do domu, ale następnego dnia oddała profesorowi projekt budynku bez drzwi. Naraziła się na brak zaliczenia i zdumienie mistrza, co mocno ją zabolało, bo profesor ją cenił i delegował do poważnych projektów. Pracowała z nim przy ciągu budynków wznoszonych przy Alejach Jerozolimskich. Podobała jej się ta praca. Nie chciała stracić szacunku profesora. Przeprosiła, poprawiła, ale spłakała się w kącie i postanowiła mniej przejmować się rodziną, a bardziej przedmiotami na studiach. Najbardziej lubiła w ramach zajęć zwiedzać place budowy. Jej grupa wraz z asystentem poszła kiedyś oglądać nowo otwarty centralny dom towarowy przy Rogu Kruczej i Alei Jerozolimskich. Wydał im się szalenie nowoczesny. Oglądali, notowali, omawiali. Asystent przypomniał o 5 zasadach Le Corbusiera dotyczących nowoczesnej architektury, które spełniał ów gmach. Zwróćcie uwagę na żelbetowe słupy, które unoszą budynek. Wszystkie ściany przeszklone, okna dębowe z giętym szkłem – to jest przyszłość współczesnych miast. A nie potopią się tam z gorąca? Powątpiewał ktoś odważny. Nie potopią. Asystent, który był wizjonerem, a po trosze też poetą, zmarszczył brwi. Kto wie dlaczego? Bo zamontowano specjalne urządzenia przeciwsłoneczne, krzyknęła radośnie Irka, która namiętnie czytała wszystko o nowych konstrukcjach. Pierwszy raz w Polsce zrobiono coś takiego. Brawo, pani Ireno, potwierdził asystent. Takie przygotowanie do zajęć mi się podoba. Rok 1951 przejdzie do historii architektury, proszę państwa, właśnie z powodu tego domu handlowego. Przepiękny gmach zostanie rozbudowany. Od strony ulicy widok będzie biurowiec, na piętrze restauracja i za 10 lat zapomnimy o wojnie. Niedowiarkom przypominano, że biuro odbudowy stolicy prężnie działa, chociaż niektórzy rozwijali skrótowiec BOS do słów Boże, odbuduj stolicę. Mimo wszystko na uczelni i wśród młodego pokolenia zwyciężał duch optymizmu, a miasto przypominało wielki plac budowy. Wszyscy widzieli, jak w sercu miasta rośnie szpiczasty Pałac Kultury i Nauki. Dar od Związku Radzieckiego. Musieli słuchać na wykładach o radzieckim uczonym i architekcie Lwie Rudniewie, twórcy projektu, czytać o nim w branżowej prasie i uznać go za wzór do naśladowania. Budynek rósł i już było widać, że nie pasuje ani do klimatu, ani do tkanki miasta, które wyłaniało się spośród gruzów. 1 maja po paradach i wiecach uroczyście oddano do użytku dom partii przy skrzyżowaniu Nowego Światu z Alejami Jerozolimskimi. Studenci architektury znów musieli obowiązkowo podziwiać obiekt. Był nowoczesny, ale zdaniem Irki brzydki. Za to zachwyciła się pracami architekta Jana Knotego, który wykonał projekty ulic i budynków MDM-u, czyli Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. Niestety referaty towarzyszące prezentacji planu przyprawiały o mdłości. Ziści się nareszcie powszechne dążenie mas robotniczych, grzmiała zatem półka Stefa. Pragnących mieć wielkie socjalistyczne centrum socjalistycznej kultury i handlu, socjalistyczne centrum robotniczych mieszkań w miejscu dawnych dzielnic burżuazji. Niektórzy wychodzili w trakcie jej przemówienia z sali, inni grzecznie słuchali i próbowali coś zapamiętać. Irena ziewała, ale starała się zachować rozsądek w ocenie rzeczywistości. Miasto naprawdę rosło w oczach. To nie była tylko propaganda. A poza tym prywatnie decyzja o rozpoczęciu budowy MDM-u oznaczała dla Ireny cudowne źródło dochodów. Jeden z profesorów załatwił jej fuchę przy obliczeniach, a tych było mnóstwo. Statystyki, pomiary, potrzebowano ludzi skrupulatnych, szybko liczących, dobrze piszących na maszynie. Miała te wszystkie trzy umiejętności i całkiem przyzwoicie uzupełniała budżet, wykorzystując czas, gdy Jurek spał lub był pod opieką ojca, bo babcia ustaliła zasadę, że zajmuje się wnukiem tylko pod nieobecność rodziców. Irena rzadko bywała w domu. Łapała prace zlecone, nie opuszczała zajęć, bo to było bardzo źle widziane. Zresztą w mieszkaniu rodziców było tak ciasno, że niebywanie tam było często najlepszym wyjściem. Staszek, musimy coś zrobić, żeby się stąd wynieść, powiedziała pewnego dnia Irena. Pomysł jest dobry, zgodził się Staszek. Tylko wykonanie raczej trudne. Kiedy słucham na wykładach o tych nowoczesnych mieszkaniach w nowych blokach, to aż mi się płakać chce. No sam pomyśl. Łazienka z piecykiem gazowym, kuchnia gazowa, centralne ogrzewanie zamiast pieców, ba, nawet miejsce na wózki dziecięce robią. Co za luksusy. A tu płyta w kuchni, a łazienka, szkoda gadać, i wiecznie zajęta. Irka, sama wiesz jak jest. Trzeba czekać. Przecież nie zmienimy się w taką Stefę z ZMP, żeby coś przyspieszyć. Sama powiedz, chcesz być taka jak ona?
Był to fragment książki Katarzyny Drogi Niełatwo mnie zabić. Opowieść o Joannie Chmielewskiej. Czytała Małgorzata Lewińska. Adaptacja radiowa Dorota Sokołowska. Książkę polecają wydawnictwo Znak oraz Polskie Radio Białystok.